żebyśmy, kochani, zaczęli z Panem Bogiem, to się przeżegnajmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wczoraj szczególnie pochylaliśmy się nad przesłaniem adhortacji apostolskiej świętego Jana Pawła II, Familiaris Consortio, która w tym roku przeżywa swoją 40. rocznicę. No i poznaliśmy, że te słowa naszego wielkiego papieża jak najbardziej są aktualne. Dzisiaj skupimy się na takich dwóch tematach, które w tej adhortacji są także zamieszczone. Pierwszy z tematów, który dzisiaj nawet przez papieża Franciszka jest bardzo akcentowany, to jest przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa. Dzisiaj, moi drodzy, mamy nie tylko na zachodzie Europy, czy na zachodzie tym rozwiniętym ekonomicznie, mamy ogromny problem rozwodów. Tak samo i w naszej ojczyźnie statystycznie co czwarte małżeństwo się rozpada. A więc jest to straszna plaga. No i jako duszpasterze mamy też taki obowiązek zadbania o to, aby tych małżeństw, które się rozpadają, było jak najmniej, żeby przygotować prawidłowo ludzi do podjęcia takiego ważnego zadania bycia mężem i żoną, czy ojcem i matką. No i dzisiaj, jeżeli popatrzymy na tę plagę rozwodów, to najczęstszą przyczyną właśnie tego, że ktoś po kilku nawet miesiącach wspólnego życia rezygnuje z męża, z żony, z tego wspólnego bycia, jest tak zwana niedojrzałość. Ale z drugiej strony możemy zastanowić się, na ile my wszyscy jesteśmy dojrzałymi osobowościami, gdy przyjmujemy sakrament małżeństwa. Czasami są to ludzie młodzi. Jeżeli ktoś dzisiaj zawiera małżeństwo, a ma powiedzmy 20 lat, to najczęściej sami rodzice odradzają: jeszcze jesteś za młoda, za młody. Być może jest jakaś tutaj racja, ale pytanie, czy gdy ktoś ma dzisiaj 30 lat, czy jest dojrzałym człowiekiem, czy też jest tylko, ma PESEL taki pokazuje, ale wcale nie jest bardziej dojrzały niż ktoś, kto ma 20 lat. A czasem zdarzają się osoby, które mają i 40 lat i wcale nie są dojrzałymi jeszcze osobowościami. No i nawet jak ktoś ma te, powiedzmy, 30 lat czy 20 parę, wstępuje w związek małżeński, no i taki związek małżeński może się rozsypać, bo te osobowości narzeczonego, narzeczonej jeszcze nie są uformowane. Dzisiaj, kochani, jesteśmy także w takiej społeczeństwie, które nazywa się społeczeństwem instant. Tak jak mamy kawę rozpuszczalną, wsypuję, zalewam ciepłą wodą czy gorącą i już mam gotową kawę za sekundę. Chcielibyśmy, na razie jeszcze nie ma takiej możliwości, ale na przykład jak kupujemy coś w internecie, to możemy śledzić tę przesyłkę i na przykład jeżeli zapłacę drożej, to już na drugi dzień do 24 godzin będę miał to, co sobie kupiłem. Chcemy pewne rzeczy mieć natychmiast, od razu, instant. No i w takim społeczeństwie żyjemy i taki człowiek, który chce mieć wszystko od razu, natychmiast, wstępuje w związek małżeński, a tutaj już jest troszeczkę inne życie. To już nie jest tak, że wszystko musi być dla mnie i natychmiast spełnione. Takie pokolenie ludzi roszczeniowych, nie, że wszystko mi się należy. Czasami można zaobserwować, jak ktoś w urzędzie traktuje urzędnika, który przecież tak samo jest obywatelem Polski, jak każdy i każda z nas. Ale skoro ja tu przychodzę, to ty jesteś moim niewolnikiem i ktoś z góry traktuje drugiego człowieka, wiemy, że ten człowiek wypełnia swoje funkcje społeczne. Taka jest jego praca. Ale mogę tego człowieka przeczołgać. To znaczy, to znaczy, że jeszcze jestem niedojrzały. To znaczy, że jeszcze drugiego człowieka nie szanuję. To jak mogę szanować żonę czy męża, jeżeli we mnie nie ma właśnie tej dojrzałości, że każdy z nas ma swoje jakieś miejsce na świecie i swoje zadanie w społeczeństwie. I to, moi drodzy, jest taka ważna myśl tego społeczeństwa instant, społeczeństwa, które ma takie tendencje roszczeniowe, że wszystko mi się należy, że właściwie to nikt nie powinien jeździć po Krakowie, tylko drogi powinny być tylko dla mnie jako kierowcy. Nikogo nie powinno być przy szybie w autobusie, bo ja akurat tu lubię siedzieć, jak ktoś mi zajął to moje ulubione miejsce. To w nas, moi drodzy, siedzi i to siedzi w młodych ludziach. Jeżeli nie będziemy stawiać sami sobie wymagań, jeżeli nie będziecie stawiać wymagań waszym bliskim, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, no to może się pojawić to następne pokolenie, które będzie jeszcze bardziej roszczeniowe i jeszcze bardziej takie, że wszystko natychmiast musi być spełnione, a jeżeli to nie zostanie spełnione po mojej myśli, to bye bye, bierzemy rozwód. No bo nie jestem przyzwyczajony do poświęcenia. Nie jestem przyzwyczajony do tego, że jeszcze drugi człowiek ma prawo koło mnie żyć. Do tego, że ten drugi człowiek też na przykład może być zmęczony i chciałby sobie odpocząć, więc nie będę wiercił po 22, nie będę robił remontu. Nie dlatego, że ja mogę to robić, mogę robić całą noc, ale sąsiad mój chce się wyspać albo jest małe dziecko. Nie mogę przeszkadzać temu mojemu sąsiadowi. To jest wzajemna taka społeczna więź. I tutaj wracając, kochani, do myśli świętego Jana Pawła II i tej adhortacji familiaris consortio, papież zwraca uwagę na takie trzy momenty albo stadia przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa. Moi kochani, pewnie wiecie, że do kapłaństwa przygotowujemy się przez 6 lat. Przychodzimy do seminarium i po 6 latach dopiero jestem kapłanem. Normalnie te studia trwają 6 lat formacji intelektualnej, duchowej. I teraz robi się podobną rzecz, aby, wiemy też, że oczywiście kapłani też nie zawsze są wierni. Mogą pojawić się także, zresztą Judasz to przecież jeden z 12 apostołów, więc nie ma się co dziwić, że wszędzie jakiś niewłaściwy człowiek znajdzie się także i w środowisku kapłańskim. Ale moi drodzy, skoro tak długo przygotowujemy się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa, to papież Franciszek, no i Jan Paweł II wcześniej mówi o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Ale papież Jan Paweł II mówi najpierw o przygotowaniu dalszym. To przygotowanie dalsze ma dokonywać się w naszych rodzinach. Nie ma, moi drodzy, lepszej szkoły życia rodzinnego niż rodzina. Nie ma. Teoretycznie mogę przeczytać wszystkie książki dotyczące rodziny, ale jeżeli nie zasmakowałem miłości mamy i taty, jeżeli nie wiem, co to znaczy żyć razem pod jednym dachem, w jednym domu czy mieszkaniu z bratem, z siostrą, z rodzeństwem, a daj Boże także z dziadkami, a więc jest to rodzina wielopokoleniowa, no to ja się nie nauczę szanować starszego człowieka, albo uszanować brata i siostrę, albo czcić ojca i mamę. I tutaj Jan Paweł II mówi nam właśnie o tym przygotowaniu dalszym, gdzie w naszych rodzinach powinniśmy przygotować do tego bycia i spełnienia swoich funkcji wasze dzieci. I jeśli mąż i ojciec będzie dojrzały, jeśli mama i żona będą dojrzałymi, no to tutaj dzieci będą patrzeć na to, że mój tata jest taki, to jako syn chce być podobny do mojego taty. Ale mój tata zawsze szanuje mamę, zawsze ją kocha, mówi jej miłe słowa, czasem kupuje jej kwiatek. Wiem, że tata jest silniejszy od mamy, ale tata nas chroni. A znowu mama robi pewną atmosferę, tata czasem jest surowy, a mama jest taka kochana, jak zapłacze, to wiem, że idę do mamy, mam się do kogo przytulić i wyżalić. Jeżeli, moi drodzy, taka będzie nasza rodzina, ta nasza codzienność, to są rzeczy normalne, to są rzeczy naturalne. To spełnimy to, o czym mówi święty Jan Paweł II. W sposób doskonały przygotujecie wasze dzieci do tego, żeby zrobiły to samo ze swoim życiem, co wy robicie. Czyli żeby były szczęśliwe w małżeństwie, w rodzinie. Bo jeżeli zobaczą, że mama i tata są szczęśliwi, no to ja też będę chciał mieć taką rodzinę, jak w moim domu. Jeżeli coś nie będzie grało, no to na przykład w moim domu, jak ja będę już miał żonę, czy ja będę miała męża, to nigdy nie będzie na przykład tego, co było w moim domu. Na przykład mogły być jakieś za moich czasów, jeszcze nawet w szkole podstawowej, co dzisiaj jest nie do pomyślenia, oczywiście nie mam pretensji do żadnej z tych osób wspaniałych, które nas wychowywały w szkole i podstawowej i średniej, no to jeszcze czasem ktoś dostał linijką, co dzisiaj jest nie do pomyślenia w naszym procesie edukacji, ale moi drodzy, tutaj było przekazywanie pewnych danych, no i też mieliśmy pewien respekt. Ale na przykład w rodzinach może czasem pojawiało się kiedyś jakiś tam klaps. Teraz wiadomo, nie powinniśmy nigdy uderzyć dziecka. Ale moi drodzy, może być tak, skoro ja dostałem od mojego taty czy od mojej mamy jakąś tam karę, dostałem klapsa, to w moim domu nigdy nie będą moje dzieci miały tego klapsa, bo mnie się to nie podobało. Jeżeli na przykład tata czasem w piątek przyszedł i wypił dwa piwa więcej, to mnie się to nie podobało jako dziecku i ja też na przykład nie będę nigdy przychodził do domu pod wpływem. A więc możemy pewne rzeczy przekopiować, te dobre rzeczy, natomiast te, które nam się w naszych rodzinach nie podobały, możemy się tego pozbyć, bo to mnie bolało jako dziecko, to tego nie przekopiuję do mojego domu, gdy już stworzę moją rodzinę. Na przykład będziemy, za dużo było telewizora w moim domu, to są takie małżeństwa i rodziny, nie wiem jak to wygląda w waszym domu, ale są takie małżeństwa, które nie mają telewizora. Ciekawe, jest XXI wiek, a telewizor nie wisi na ścianie. Pytanie, czy dzieci nie oglądają nic? Oglądają, ale rodzice puszczają na projektorze specjalnie przygotowane bajki czy przygotowane filmy. Potem sobie dyskutują na temat tego, co oglądali. Oczywiście jest to dostosowane do wieku dzieci, a więc cały proces multimedialny służy wychowaniu. A nie tak, że daję pilota, oglądaj sobie co chcesz, ja nawet jako mama czy tata nie wiem, co moje dziecko ogląda. Albo jak ma dostęp do internetu, też nie wiem, co tam pisze, jakie rzeczy nieraz bardzo złe mogą by mieć kontakt wasze dzieci. A więc na przykład może być tak, że było za dużo telewizji w moim domu, to moje dzieci już będą sobie mogły wybrać, jaki film sobie oglądną. My sprawdzimy, jako dorośli, ten film puścimy albo nie, albo dopiero za pół roku, albo za dwa lata. Ale rozumiemy tu, moi drodzy, taką odpowiedzialność. Druga rzecz, na którą zwraca uwagę święty Jan Paweł II, to jest przygotowanie także do podjęcia obowiązków mamy czy taty, albo też obowiązków mężczyzny i kobiety. Jeżeli mamy taką zdrową, normalną rodzinę, no to tutaj jak gdyby znowu nie trzeba komuś mówić, co to znaczy być mężczyzną, czy być ojcem, albo kobietą i mamą. To są rzeczy tak oczywiste, które wystarczy tylko obserwować. Ale jeżeli mamy jakąś dysfunkcję w danej rodzinie, to potem to dziecko też nie ma prostych sygnałów. No bo wyobraźmy sobie, że tata by się przebrał za mamę, no to wtedy byłoby trochę dziecko by zdziwione było, mówiąc bardzo łagodnie. Tylko pewne rzeczy zostają przekazane. I też, jeżeli mamy taką zdrową męskość, mamy zdrową kobiecość, no to nie będzie problemu później, że wasze dzieci nie będą wiedziały, kim są albo ku jakiej drugiej połowie mają swoje pragnienia. To przede wszystkim wynosimy, kochani, z naszych domów Święty Jan Paweł II, Familiaris Consortium. Potem już jest tak zwane przygotowanie bliższe, które pomagają rodzinom już specjaliści. Są to edukatorzy w szkołach. Oczywiście nie mówię teraz o wychowaniu seksualnym, tylko o przygotowaniu do życia w rodzinie. I za moich czasów, mojej edukacji szkolnej, szkoły średniej takie było. W naszych szkołach też jest przygotowanie do życia w rodzinie, a więc do tego szczęścia. Więc nie jest to tylko jakieś uczenie technik seksualnych, ale chodzi o to, że te rzeczy seksualne mają służyć czemuś wyższemu, głębszemu. Podobnie nie chodzi tylko w ekonomii o to, żeby mieć dużo pieniędzy, ale co ja z tymi pieniędzmi robię. Nie chodzi o to, żeby mieć dużo czasu, tylko jak ja wykorzystuję ten czas. I tak samo, moi drodzy, te nasze siły, które w nas są zawarte, one mają nam służyć do szczęścia. I jeżeli je odpowiednio pokierujemy, no to ten człowiek rzeczywiście będzie szczęśliwy. I jak gdyby coś, co rodzice mogą się nie znać, mogą nie umieć angielskiego, ale mogą zaszczepić w dziecku chęć uczenia się języków. A potem już w szkole jakiś lektor nauczy wasze dzieci dobrej znajomości języka. Więc tutaj mamy taką synergię między rodziną i szkołą, żeby dobrze przygotować dzieci do tych funkcji rodzinnych. No i oczywiście w tej szkole, Bogu dzięki, jest katecheza, gdzie kapłani, czy siostry zakonne, czy katecheci świeccy dokładnie to samo mówią. Czyli tutaj na katechezie nie uczą się dzieci czegoś złego, tylko jak gdyby odkrywania, co to znaczy być szczęśliwym w małżeństwie i w rodzinie, oraz powołanie do tego, że bycie mężem i żoną, mamą i tatą jest wpisane w Boży plan zbawienia. A więc nie tylko jest to moje osobiste czy rodzinne szczęście, ale przez to, że kocham moich najbliższych, przez to, że jestem z nimi, no to w tej mojej rodzinie, w tym moim małżeństwie dokonuje się cud, bo tu między nami także jest obecny Bóg. Bo gdzie dwóch albo trzech zebranych w imię moje, jestem między nimi. Wczoraj mówiliśmy o tym, o tej tajemnicy sakramentu małżeństwa. No i teraz przygotowanie do tego, żeby następne małżeństwa były zbudowane na Panu Bogu. I jako trzecie to jest przygotowanie już bezpośrednie, a więc mamy tutaj do czynienia już z tym jak gdyby liturgicznym przygotowaniem narzeczonych do tego, żeby przyszli do świątyni, wypowiedzieli prawidłowo to, co mają wypowiedzieć, że będą siebie nawzajem obdarzać miłością, będą sobie wierni, no i będą ze sobą aż do śmierci. Wczoraj żeśmy o tym troszkę mówili, że na pewno warto wejść z kimś, kogo się kocha na całym sercem, ze wzajemnością. Warto z kimś takim zrobić taki biznes na całe życie i na całą wieczność. Nie ma lepszego biznesu. To oczywiście mówię językiem ekonomicznym, niż ten zdobycie tego skarbu, posiadanie tego skarbu. Mądrość Syracha w Starym Testamencie mówi, że największym darem, który człowiek może otrzymać, to jest żona. Oczywiście odczytując to w języku kobiecym, no to największym skarbem, który kobieta może mieć, to jest dobry mąż. Inne rzeczy można sobie kupić, inne rzeczy można sobie zapracować, ale drugiego człowieka jako dobrego, jako mojego skarbu szczęścia, no to jest Boży dar największy. Teraz, moi kochani, trochę mówiłem, już może nie będę, bo już jest późnawo, mówił o zagrożeniach, o których których mówi papież Jan Paweł II Familiaris Consortio i zwraca tutaj uwagę na środki przekazu społecznego, które muszą być kontrolowane przez rodziny, przez rodziców, a więc nie można zostawić jak gdyby dziecka, które jeszcze nie ma prawidłowego rozeznania i dać mu jak gdyby swobodę korzystania ze środków społecznego przekazu. Wiem, być może ktoś z Was mi zarzuci, że teraz zrobimy taką rodzicielską cenzurę. Ale są nawet w telefonach pewne przyciski, blokada rodzicielska. Więc skoro jest takie w multimediach czy w komputerach, no to po coś to ktoś tam zrobił. Więc zrobić blokadę, żeby pewnych złych treści ani w internecie, ani w mediach, ani w telewizji, ani w komórce, to dziecko nie dokopało się do tych złych rzeczy. Jak będzie dorosłe, dojrzałe, to sobie może samo zablokuje też, bo nie będzie chciał pewnych tam reklam oglądać. Ale moi drodzy, tutaj Jan Paweł II 40 lat temu nam o tym mówi. To jest niezwykle ważne, nie? Czyli nie wpuszczać dzieci do pewnych, no jak gdyby takiej swobody, możesz sobie robić co chcesz, bo to może być dla dziecka niebezpieczne, bo ono jeszcze nie umie pewnych rzeczy rozróżnić. I na koniec, moi drodzy, takich kilka ważnych elementów, przed którymi 40 lat temu przestrzegał święty Jan Paweł II. Ale zwróćmy uwagę, że nic się nie pomylił i w naszych czasach mamy dokładnie to samo, co w Familiaris Consortio jest mowa. Mianowicie niebezpieczeństwo, które dzisiaj jest, to są tak zwane małżeństwa na próbę. Że pomieszkamy ze sobą rok, dwa, trzy i zobaczymy, jak nam będzie. Jeżeli będzie ok, to weźmiemy w przyszłości ślub. A na razie to jest takie na próbę. Ciekawe, czy ktoś z nas poleciałby w kosmos tak na próbę. Może się uda, może się nie uda. Chyba by zrobił wszystko, żeby był pewny, że się uda. A nie tylko ryzykował. Druga rzecz niebezpieczna to są tak zwane wolne związki. Dzisiaj jest taka moda. Nie mamy ślubu kościelnego, nie mamy ślubu cywilnego, nic nie mam, nic nas nie łączy, tylko żyjemy sobie w takim konkubinacie, w takiej umowie. To oczywiście też jest niebezpieczne, no bo to jest życie w grzechu ciężkim. Dalej jeszcze za chwilę powiem inne przypadki. Albo, moi drodzy, coś, co dzisiaj też się spotykamy i to coraz częściej, wierzący katolicy praktykujący, którzy są na ślubie cywilnym, a więc nie przyjmują Jezusa Chrystusa w sakramencie małżeństwa, tylko na cywilnym, czyli według państwa wszystko jest ok, ale Jezusa nie wpuszczają do swojego domu, do swojego małżeństwa. Kolejna rzecz, na której zwraca uwagę święty Jan Paweł II, to jest separacja i rozwód, ale bez nowego partnera. Jeżeli takie coś ma miejsce, wiadomo, że taki człowiek może korzystać ze sakramentów, zwłaszcza jeżeli ten drugi człowiek odszedł bez mojej winy, nie? Czyli ktoś kogoś porzucił, no to jestem porzucony, porzucona, no to nie mam nikogo innego, no to mogę korzystać z sakramentów. Ale papież Jan Paweł II mówi także o tym, że ktoś jest po rozwodzie i zawarł nowy związek. I tu papież mówi bardzo mocno, że takie osoby, które są w związku już drugim, czyli nie mają ślubu kościelnego, bo nie mogą mieć, no to nie mogą korzystać z sakramentu pokuty i Eucharystii, chyba że zdeklarują się, że będą żyć ze sobą jak brat i siostra, to znaczy bez współżycia. Jeżeli taką deklarację podejmą, popartą oczywiście jakimś dłuższym czasem wstrzemięźliwości, to takie osoby oczywiście mogą korzystać z wszystkich sakramentów Kościoła, no ale wtedy wiemy, że oni żyją ze sobą nie jak mąż z żoną, nie korzystają z prawa męża i żony, no bo w Kościele nie są mężem i żoną, cywilnie są, ale sakramentalnie nie. I tutaj, moi drodzy, mamy taki wniosek, że jeżeli ktoś nie dopuszcza Jezusa Chrystusa w sakramencie małżeństwa, no to nie może też przyjmować Chrystusa w sakramencie pokuty czy Eucharystii, a więc pewna taka czysta, zwykła logika. I też Jan Paweł II, już kończąc naszą tutaj pouczanie, zwraca uwagę na, nie nazywa ich oczywiście singlami, ale dzisiaj też takich osób, które żyją samotnie z różnych przyczyn, jest w naszym społeczeństwie sporo, ten odsetek jest spory. Ale też można wspaniale wykorzystać tę swoją samotność, może jako na przygotowanie do zawarcia małżeństwa, ale nawet jeżeli nie, no to można w samotności także być bardzo wiernym uczniem i dzieckiem Bożym, no i też można robić wspaniałe rzeczy dla innych ludzi, nie? Czyli tutaj to powołanie do życia w samotności, też Jan Paweł II na to zwraca uwagę, oczywiście jest ono także wspaniałym też powołaniem, a więc nie przekreślamy absolutnie kogoś, kto nie ma tej drugiej połowy, ale jeżeli żyje szlachetnie, to może się okazać, że taki człowiek będzie no bardzo w niebie, w Królestwie Bożym wyjątkowo wysoko postawiony jako szlachetny, służący społeczeństwu i uświęcający swoje talenty, rozwijający. Kochani, tyle jeżeli chodzi o tę naszą refleksję. Zaraz zacznie się msza święta i nasza refleksja już